A przede mną Gazeta Polska Codziennie i informacja, którą Państwo dobrze znają. Janusz Wojciechowski, komisarzem przy telefonie, Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przyjaciel Janusza Wojciechowskiego. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Bardzo trudne przesłuchanie ma za sobą Janusz Wojciechowski. Czy Pan się bardzo denerwował tym przesłuchaniem?
To znaczy, panie redaktorze, nie denerwowałem się, ponieważ znam wiedzę Janusza Wojciechowskiego o problematyce rolnictwa i co do tego nie miałem wątpliwości, że sobie poradzi. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że nad tym wcześniejszym wysłuchaniem i nad tym wysłuchaniem wczorajszym no, ciążyła ta polityka, niestety przede wszystkim krajowa, no, do ostatniej chwili. Europosłowie z Platformy robili wszystko, żeby tę kandydaturę zablokować, a ponieważ są w największej frakcji politycznej, to oczywiście miało to swoje znaczenie. Ale ostatecznie no właśnie to wczorajsze wysłuchanie było już na takim poziomie, że nie można było zaprzeczyć oczywistym faktom i także frakcja EPL-u, czyli europejskich chadeków, także kandydaturę Janusza Wojciechowskiego po prostu poparła.
Wczoraj szczęśliwa zmiana języka z angielskiego na polski. W polskim łatwiej mówić i łatwiej używać tych wszystkich argumentów i wiedzy, którą się posiada.
Dokładnie tak. Poza tym no, rzeczywiście rodzinny język pozwala na uwypuklenie emocji, tych emocji pozytywnych. No a niewątpliwie Janusz Wojciechowski o rolnictwie bardzo często mówi emocjonalnie, bo można powiedzieć o rolnictwie myśli sercem. Przez kilkanaście lat jako młody człowiek był bowiem, pracował w gospodarstwie rodziców. W związku z tym zna to rolnictwo od podszewki i wie, z czym mierzy się każdy rolnik każdego dnia. I to było potrzebne, bo rzeczywiście część członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim to rolnicy.
To tym przekonał Janusz Wojciechowski. Procedura jak wygląda? Czy to już stało się faktem, że Janusz Wojciechowski jest komisarzem europejskim do spraw rolnictwa? Czy jeszcze jest coś i jakaś bariera do przekroczenia i przeskoczenia?
Janusz Wojciechowski wczoraj dostał jednomyślną rekomendację Komisji Rolnictwa, dokładnie koordynatorów Komisji Rolnictwa. Jestem jednym z nich, więc to oznacza, że wypełnił wszystkie warunki, aby zostać komisarzem. No i natomiast jest jeszcze jedna bariera, to znaczy bariera głosowania przez Parlament Europejski nad całym składem Komisji Europejskiej. Dopiero wtedy formalnie wszyscy ci kandydaci zostaną komisarzami, a pani von der Leyen przewodniczącą komisji. No ale zakładam, że skoro wysłuchania zmierzają już do końca i kończą się pozytywnie, no to oznacza, że skoro każdy z komisarzy dostał poparcie w Komisji Parlamentu Europejskiego, która odpowiada za dany obszar, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ostatecznie cała komisja nie uzyskała większości, więc w jakimś sensie to, co się stanie 23 października, bo wtedy w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad całym składem komisji, jest już formalnością.
Czytał pan pewno rozmaite informacje w polskich mediach na temat tego, że Janusz Wojciechowski skompromitował się w pierwszym przesłuchaniu i jeszcze bardziej będzie kompromitował Polskę. Takie zachęcanie liderów Prawa i Sprawiedliwości do zmiany kandydata polskiego, a to wszystko okazało się fikcją i okazało się nieprawdą.
Rzeczywiście to przykro o tym powiedzieć, bo rzeczywiście na przykład dziennik Rzeczpospolita, który uważałem do niedawna za bardzo rzetelną gazetę, rzeczywiście w tym dzienniku pojawił się taki artykuł dyskredytujący zupełnie kandydata, a były to oceny absolutnie niesprawiedliwe. Panie redaktorze, tak się przyjęło właśnie na podstawie tego rodzaju informacji i publikacji, że to pierwsze wysłuchanie, no właśnie, było jakieś kompromitujące. Absolutnie nie. Ono było także na wysokim poziomie, no ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że wtedy ta presja polityczna no była naprawdę ogromna. Byłem także na posiedzeniu koordynatorów i koordynatorzy zaprzeczali temu, co ja widziałem i słyszałem na sali. Wtedy była dyspozycja polityczna, także nacisk europosłów Platformy, że kandydata absolutnie trzeba przeczołgać i w związku z tym rzeczywiście był brutalnie czołgany. Natomiast te oceny, które pojawiły się w mediach, rzeczywiście były bardzo mocno niesprawiedliwe i przykre, i że dziennikarze, którzy tutaj pracują i moim zdaniem no, powinni choć w sposób elementarny zabiegać o polskie interesy, tym interesom szkodzili, to jest zadziwiające. No wczoraj chodzili jak niepyszni po korytarzach Parlamentu Europejskiego, bo według tego, co oni pisali, to tak naprawdę pozycja Jana Wojciechowskiego była już nie do obrony. Więc można powiedzieć, że wczoraj zawróciliśmy kijem Wisłę, bo jednak to wysłuchanie rzeczywiście było na wysokim poziomie. Było już bardzo mało polityki, choć widziałem europosłów Platformy, którzy do ostatniej chwili gdzieś tam za plecami liderów EPL-u namawiali, żeby no jednak dalej tę kandydaturę blokować. No ale już wbrew oczywistym faktom nie można było tego zrobić, więc ostatecznie to głosowanie było jednomyślne, co rzadko się zdarza, bo kandydat powinien uzyskać 2/3 koordynatorów. A Janusz Wojciechowski uzyskał pozytywną, jednomyślną opinię 7 koordynatorów.
I tak to jest, stało się faktem. Janusz Wojciechowski został komisarzem europejskim. A co pan sądzi o poparciu? Lech Wałęsa postanowił poprzeć Polskie Stronnictwo Ludowe. Są już memy na ten temat, czym to się kończy, czym kończy się w polityce polskiej poparcie Lecha Wałęsy.
No tak, panie redaktorze, tak przy okazji, no to i PSL nie zapisał się, mówiąc najoględniej, najlepiej, jeżeli chodzi o te wysłuchania. No w pierwszym właśnie wysłuchaniu to Jarosław Kalinowski jako jedyny Polak poza mną zabierający głos w tej debacie, no po prostu zaatakował polskiego kandydata, poruszył ten problem praworządności. Samo poruszenie tego problemu praworządności nie było jakieś specjalnie szkodzące, bo Janusz Wojciechowski był na ten wątek przygotowany, ale chodziło o to, że EPL w styczniu tego roku forsował to powiązanie wydatków z przyszłego budżetu właśnie z praworządnością i to dzięki partii czy frakcji właśnie Kalinowskiego to powiązanie zostało przegłosowane, żeby teraz poseł Kalinowski w dramatycznych słowach żądał od kandydata na komisarza, żeby wyłączył wydatki na rolnictwo z tego mechanizmu. No to Himalaje hipokryzji i to zrobił Kalinowski. Rzecz nieprawdopodobna. Jak można najpierw tę zasadę forsować, a jego ugrupowanie to forsowało, żeby parę miesięcy później, atakując polskiego kandydata, żądać od niego, żeby wydatki na rolnictwo z tego mechanizmu wyłączyć. Więc naprawdę PSL nie zapisało się pozytywnie, jeżeli chodzi o wysłuchanie i moim zdaniem w wyborach na to zapłaci.
To się okaże już 13 października. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet. Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Obiecałem państwu o godzinie 7, że będziemy podawać wyniki meczu Polska-Rosja. Pierwszego seta przegraliśmy niestety 25-27, a w drugim secie prowadzimy 15-10. Teraz będziemy patrzeć na polskich siatkarzy, ale oczywiście słuchając Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości zaśpiewa Olivia Newton-John. 17-15 w drugim secie pierwszego seta z Rosją żeśmy przegrali. To się dzieje w Japonii, a tutaj w studio naszym w Krakowie na barce zacumowanej niedaleko Wawelu barka Stefan Batory, Zuzanna Kurtyka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Fundacja Janusza Kurtyki działa, Fundacja Janusza Kurtyki funkcjonuje, robi rozmaite są wydarzenia. Ostatnie w Belwederze 3 października, Polska, wojna i granice w XX wieku. Co robi fundacja?
Tylko sprostuję, pozwolę sobie sprostować.
Coś niestety, źle powiedziałem?
Tak, to nie jest Fundacja Janusza Kurtyki, niestety już nie i nigdy
imienia.
Nie była. Jest imienia, to smutny ten fakt, ale muszę go przypomnieć. Ostatnio w tamtym tygodniu w Belwederze odbyła się uroczystość przyznania 3. edycji nagrody imieniem Janusza Kurtyki, którą fundacja ustanowiła wraz ze swoim początkiem, z rozpoczęciem działania i w tym roku trzeci raz przyznawaliśmy tą nagrodę książce historycznej, naukowej, opowiadającej o najnowszej historii Polski. I w tym roku dostał ją pan dr Damian Markowski za książkę pod tytułem Dwa powstania, bitwa o Lwów 1918. Edycja przyznawania nagrody odbyła się pod hasłem, który co roku wybiera Rada Programowa Fundacji. Na rok 2019 temat edycji to był Polska, wojna i granice w XX wieku. I książka, która została nagrodzona, to właśnie książka, o której mówiłam. Jest to trzecia książka. W tamtym roku wygrała, zajęła pierwsze miejsce książka profesora Andrzeja Chwalby Wielka wojna Polaków 1914-1918, a pierwszą naszą nagrodzoną publikacją była książka profesora Wolszy o bardzo takim barokowym tytule, w związku z tym ona została wydana przez fundację pod polskim tytułem Dotyk Katynia, angielskim tytułem Encounter with Katyń. Pod angielskim dlatego, że to jest książka, którą już udało nam się wydać w Stanach Zjednoczonych w wydawnictwie North Carolina University Press i dystrybuować poza granicami naszego kraju, bo taka jest przede wszystkim rola tej nagrody. To nie jest nagroda finansowa, to jest nagroda w postaci tłumaczeń na języki głównie angielski i niemiecki oraz promocji i rozpowszechniania wśród środowisk szczególnie naukowych Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej. Te dwie kolejne pozycje będą tłumaczone już na dwa języki, na angielski i niemiecki, i promocja, która będzie w kolejnych latach się odbywała, teraz akurat są już w trakcie tłumaczenia, obejmie nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Anglię, Niemcy, Szwajcarię i Austrię. Takie mamy ambitne plany.
To jest ten strumień, który ma zmienić percepcję Polski, historię Polski na Zachodzie. Wywiadu Norman Davis udzielił dziennikowi Gazeta Prawna. W tym wywiadzie mówi o spotkaniu z 1973 roku. To było spotkanie w izraelskiej ambasadzie młodych historyków i tam historyk z Izraela tłumaczył, jak wyglądała II wojna światowa i jaką rolę w czasie tej II wojny światowej pełnili Polacy. Byli naziści, byli hitlerowcy i byli Polacy, którzy albo biernie się przypatrywali, albo wspomagali nawet Niemców w Holokauście, i ta prawda jest czymś, co zaczęło obowiązywać na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech nie wiem, ale to my chcemy zmienić i to Fundacja imienia Janusza Kurtyki ma taki cel, takie zadanie.
Jest to zadanie ogromnie trudne, dlatego że większość środowisk uniwersyteckich, naukowych już w tym momencie niestety ma swoją wizję historii. Wie, co myśleć na dane tematy, nawet jeżeli to jest historia nie dotycząca bezpośrednio ich, a na przykład Polski, i przebić się do tych środowisk nie z naszą wizją historii, tylko z faktami, bo szczególnie zależy fundacja na tym, żeby książka nagrodzona, książka miała wartość naukową i była pod tym względem ta książka jest recenzowana po raz drugi, żeby ona była rzeczywiście poważnym źródłem naukowym dla historyków zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. No jest to bardzo trudne zadanie, tak, rzeczywiście, bo dużo pracy jakby od drugiej strony wykonano już za Polskę. Trochę się spóźniliśmy.
Chociaż zaczynamy wykonywać pracę. Wczoraj na kongresie 590 była prezentacja tych wszystkich okładek, które w gazetach zachodnich ukazały się 31 sierpnia i 1 września, przypominające kto na kogo napadł i jakie były tego konsekwencje. To była bardzo, bardzo ważna akcja ze strony Rzeczpospolitej. A jaka była percepcja? Jakie są odgłosy tej pierwszej książki wydanej w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych?
Tak naprawdę to dopiero dowiemy się w listopadzie, bo w listopadzie profesor Wolsza i przedstawiciel fundacji jadą z promocją do Stanów. Będzie ona odbywała się w formie takich debat naukowych, jak dotyczących i bezpośrednio książki, i tematyki, którą no, ta książka porusza. Trudny temat, bo temat katyński, chociaż książka mówi o relacjach świadków wizytujących Katyń, o losach świadków wizytujących Katyń w czasie, kiedy zostały odkryte groby przez Niemców, to jednak i tak jest to temat, jak się okazuje, dyskusyjny i trudny dla środowisk amerykańskich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i może wtedy podzielimy się ze słuchaczami naszymi refleksjami po tej wizycie.
Oczywiście z wielką przyjemnością. Czwarta edycja, jaki ma tytuł?
Jeszcze nie została zwołana Rada Programowa i jeszcze nie została podjęta decyzja co do czwartej edycji. W tym momencie mamy zakończoną trzecią.
Czwarta edycja, też Państwo usłyszą, jaki jest tytuł, jakie są losy, jakie są dyskusje, jakie są spotkania organizowane przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. A teraz popatrzmy przez chwilę na kampanię wyborczą, dobrze? Bo bardzo dużo miejsca w kampanii wyborczej zaczęła zajmować służba zdrowia. Nie wiem, czy miała Pani zdrowie do tego, żeby oglądać wczoraj debatę w TVN-ie 24, czy na przykład... Może w ogóle Pani nie ogląda TVN-u 24, ja tylko powiem, że w meczu Polsku dla reprezentacji Polski.
A skoro Pan redaktor zrobił taką dygresję co do meczu, ja też jeszcze pozwolę sobie zrobić dygresję co do fundacji, bo chciałam Państwa serdecznie zaprosić do siedziby fundacji, a właściwie do siedziby biblioteki, którą otworzyliśmy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej w Warszawie. Odbywa się tam cykl debat, jest ich kilka w miesiącu, dotyczących głównie stosunków, trudnych stosunków Polski z naszymi sąsiadami w obliczu naszej też trudnej wspólnej historii, ale też chciałam zaprosić do korzystania z księgozbioru, szczególnie jeśli chodzi o historyków, naukowców. Znalazł się unikatowy księgozbiór mojego męża, ogromna ilość źródeł, ogromna ilość materiałów archiwalnych i prawie 10 tysięcy publikacji naukowych. Także zapraszam, serdecznie zapraszam. Przychodźcie Państwo, można już korzystać, można spokojnie spędzić czas, poczytać i zorientować się, co biblioteka posiada. Natomiast co do służby zdrowia, to niestety tutaj żadnych optymistycznych wiadomości nie mam.
Wygraliśmy seta, jest 1-1 w meczu z Rosją.
I to jest optymistyczna wiadomość. Natomiast jeśli chodzi o polską służbę zdrowia, to ja mam ciągle wrażenie, że toniemy i nikt nie zauważa, że dzieje się źle. Bo nieprawdą jest, że są krótsze kolejki gdziekolwiek, bo te krótsze kolejki nie są. Nieprawdą jest, że człowiek chory znajduje opiekę, bo zderza się z murem. No przede wszystkim dotarcia do specjalistów i do odpowiednich szpitali i nic nie wskazuje na to, że to się zmieni, a według mnie jest jedna podstawowa przyczyna. Choćbyśmy, teraz nie jest już problem zbudować budynek, wyposażyć go w sprzęt, I takie rzeczy są, tak. W Instytucie Pediatrii w Prokocimiu stoją piękne sale intensywnej terapii dla dzieci, wyposażone z łóżkami, z monitorami, tylko że puste, stoją puste, bo nie ma kto pracować. Nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy. I kolejne oddziały w Polsce zamykane są, bo nie ma pielęgniarek i nie ma lekarzy. I oddziały w centrum Krakowa, oddziały szpitalne, kliniczne, również pracują na pół gwizdka, nie przyjmują chorych, nie dlatego, że nie mają sprzętu czy łóżek. Nie ma lekarzy. I to jest zasadniczy problem, który mam nadzieję, że nowo wybrany parlament zastanowi się nad nim i spróbuje je rozwiązać, bo nadal będziemy tracić lekarzy, a lekarze ukraińscy niestety i naszych polskich lekarzy nie zastąpią. Przede
a polscy
wszystkim,
lekarze po prostu i pielęgniarki wyjeżdżają za naszą zachodnią granicę?
Wyjeżdżają
szukają
zachodnią,
lepsze...
wyjeżdżają za południową. Wszędzie są lepsze warunki pracy niż w Polsce. Pytanie, dlaczego? I pytanie, czy tak rzeczywiście powinno być? No niestety nie możemy ograniczyć wolności człowieka i zakazać mu wyjazdu. W takich czasach żyjemy. Więc trzeba by się zastanowić, jakimi mechanizmami powinniśmy zachęcić personel medyczny, biały personel medyczny do zostania w kraju.
A jakiś pomysł pani ma? Nie musi pani mieć pomysłu na to, bo to jest domena polityków. Służbą zdrowia zajmują się lekarze. Teraz Łukasz Szumowski, wybitny kardiolog, specjalista, inteligentny człowiek i co? I nie wie? Czy nie umie,
ja
czy nie potrafi?
Nie jestem w stanie ocenić pana ministra. Po prostu brak mi w ogóle wiedzy na ten temat. Ja jestem osobą, która kieruje oddziałem szpitalnym i na tym poziomie mogę dostrzegać problemy. Wiem, z czym ja się borykam. I wiem, że uszczelnienie finansowe służby zdrowia jest dramatycznie potrzebne, że mnóstwo pieniędzy idzie od tak po prostu w powietrze, bo nikt tego w wielu szpitalach nie kontroluje i nie monitoruje tak, jak powinno to być robione.
Chociaż wygląda na to, że ten system biurokratyczny jest bardzo dokładny i bardzo szczelny, bo przecież ilość biurokracji, sprawozdań, które składa każdy oddział, lekarz, a dalej to wszystko idzie do jakiejś centrali, jest bardzo duża.
To nie na tym rzecz polega. To tutaj nie jest problem w biurokracji, wręcz odwrotnie. Im więcej, tym gorzej. Ja już przeżyłam czasy komuny i wiem, jak można robić piętrową biurokrację i pisać w papierach rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ale wręcz odwrotnie. Raz, że uszczelnienie finansowe, a dwa, dramatycznie rośnie administracja w szpitalach. I jak rak po prostu na służbie zdrowia rośnie administracja. I przesunięcie, ograniczenie tej administracji, przesunięcie finansów, które pobierają ci ludzie właśnie dla pielęgniarek i dla lekarzy i podniesienie stawek tak, by one były atrakcyjne dla lekarzy. To jest po prostu bardzo prosty mechanizm. Ludzie nie będą wyjeżdżać z Polski, bo mało kto tego chce tak naprawdę. Jak będą godnie zarabiać, jak będą zarabiać porównywalnie, jak zarabiają ich koledzy, za jedną, drugą czy trzecią już w tym momencie granicą, nawet na Słowacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Zuzanna Kurtyka była gościem Poranka w net z Krakowa i z Warszawy. Tutaj wydawcą jest Jan Olęcki, Paweł Chodyna zrealizował poranek, a teraz szybko biegniemy, jeszcze szybciej niż piłka na boisku siatkówki. Teraz wynik 2-1 dla Rosji, set trzeci, 1-1 w setach. Biegniemy do budynku Pasty, tam na piątym piętrze jest już Łukasz Jankowski.
Trzymam kciuki za polską reprezentację. W tym meczu mamy nadzieję, że skończy się 3-1 dla reprezentacji Polski.